Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Jest oświadczenie rządu w sprawie listu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Rząd, jak podała jego rzecznik Joanna Kopcińska, nie zamierza bezpośrednio odnosić się do treści listu Georgette Mosbacher, ani faktu opublikowania go w mediach.
Rzecznik rządu w przesłanym mediom piśmie zaznaczyła też, że Polska i Stany Zjednoczone pozostają w bardzo dobrych relacjach i nie zmieni jego jeden incydent.
Mimo to list ambasador Stanów Zjednoczonych wywołał oburzenie. Część polityków tłumaczy go m.in. brakiem doświadczenia i naleciałościami biznesowymi.
Poseł Tadeusz Cymański przyznaje, że jest to przykra i smutna sytuacja, ale jak mówi, nie powinno się tu popadać w oburzenie, a zachować spokój.
Za bardzo nam zależy i szanujemy Stany Zjednoczone Ameryki, żeby tutaj ulegać pokusie takiego właśnie oburzenia, bo to jest tanie. Smutek jest wymagający czegoś innego. Ale do rzeczy przechodząc, absolutnie to było nie w porządku, to nie było dyplomatyczne, to nie było godne ambasadora, tym bardziej ambasadora Stanów Zjednoczonych. Pani Mosbacher tutaj zaliczyła jakąś wpadkę. Nasz jeden z europosłów powiedział, że zachowała się jak słoń w porcelanie, ale myślę, że trzeba tutaj wyjść z tego. Nie powiem impasu, ale z tej sytuacji pozytywnie. Myślę, że pewien sygnał w jej stronę i refleksja się powinna pojawić. I aż tyle i tylko tyle. Nie robiłbym teraz tego sensacji.
Przypomnijmy, amerykańska ambasador wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego pismo w sprawie wypowiedzi polskich polityków na temat TVN-u.
Mosbacher napisała, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować krytycznych słów naszych polityków wypowiadanych pod adresem dziennikarzy TVN-u, którzy zrealizowali materiał o funkcjonowaniu domniemanego nazistowskiego środowiska w Polsce.
Po dwóch dniach prokuratura zakończyła przesłuchanie byłego szefa KNF-u, Marka H. Mężczyzna nie przyznaje się do stawianego mu zarzutu. Prokuratura wniosła o 2-miesięczny areszt.
Marek H. jest podejrzany o przekroczenie uprawnień na stanowisku szefa KNF. Chodzi o rozmowę Marka H. z właścicielem Getin Banku.
Prokurator Tomasz Tadla, naczelnik Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, powiedział, że Marek H. złożył szerokie wyjaśnienia.
Nie przyznaje się do tego czynu, składa wyjaśnienia, w których kwestionuje nasze ustalenia. To powoduje, że potrzebna jest weryfikacja jego linii obrony i w związku z tym będziemy próbować wykonywać to w warunkach izolacyjnych.
Do tej pory prokuratura przesłuchała w tej sprawie kilkunastu świadków, powołała biegłych oraz uzyskała szczegółowe ekspertyzy fonoskopijne. Przedstawiciele prokuratury podkreślają, że potrzebne jest przeprowadzenie kilkudziesięciu czynności dowodowych.
Według właściciela Getin Banku Leszka Czarneckiego, ówczesny przewodniczący KNF zaoferował przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Marka H. o tej kwocie.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała w środę byłego wiceministra finansów Dominika Radziwiła. To kolejny były wiceszef resortu, który odpowiadał na pytania śledczych, a więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Świadek funkcję pełnił od 2009 do 2012 roku. Dominik Radziwił to kolejny były wiceminister finansów, który podkreślił, że kwestie VAT i akcyzy nie należały do zakresu jego obowiązków. Świadek zaznaczył, że zajmował się długiem publicznym, a nie przychodami, więc problem wyłudzeń VAT nie dotyczył jego obszaru, mówi członek Komisji Śledczej poseł Wojciech Murdzek.
No jak widać po kolejnym świadku, no to był jakiś taki mechanizm, który jest dla nas zaskakujący, bo oczywiście można być w innym ministerstwie, interesować się jakimś przekazem prasowym, natomiast będąc wokół cyklonu, czyli w ministerstwie odpowiadającym za dochody budżetu, za rzeczywiście grube miliardy, no taka postawa, że to kolega, to koleżanka, nie wiem, poza moimi kompetencjami, nie w tym okresie. No tych pytań takich z niejakimi odpowiedziami mamy całą długą listę. zawarte.
Komisja zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Rostowskiego i Sławomira Nowaka. Wniosek dotyczy aż 4 możliwych przestępstw. W przypadku byłego ministra finansów chodzi o przekroczenie uprawnień udzielania informacji nieuprawnionym oraz brak prób przywrócenia sankcji ograniczających straty Skarbu Państwa. Z kolei zawiadomienie w sprawie Sławomira Nowaka, byłego szefa gabinetu premiera Donalda Tuska, dotyczy faktycznego uszczuplenia mienia Skarbu Państwa. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W najbliższy piątek minie rok od złożenia w Sejmie obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję, popartego podpisami 830 tysięcy Polaków.
Dotychczas inicjatywa, która zakłada likwidację tzw. przesłanki eugenicznej, nie doczekała się drugiego czytania. Prace utknęły w podkomisji, która w tej sprawie nie zebrała się ani razu. 2 lipca odbyło się jedynie spotkanie dotyczące powołania gremium.
Obrońcy życia domagają się realizacji obietnicy wyborczej obecnie rządzącego PiS-u i przyjęcia projektu.
Poseł PiS-u Jacek Kurzępa przyznał w Radiu Maryja, że w tej sprawie gra toczy się na płaszczyźnie pewnej politycznej szachownicy. Dlatego, jak dodał, część polityków PiS-u podejmuje kroki, które zmierzają do wejścia w przestrzeń jednoznaczności prawnej.
I dlatego zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego, który musi orzec w przewidywalnym czasie o konstytucyjności albo nie aborcji eugenicznej, i ta decyzja jest ściśle prawna, jest, powiedziałbym, separowana od politycznych kalkulacji i namiętności, i skoro nie możemy w tamtej przestrzeni być wystarczająco przekonywujący dla naszych kolegów i koleżanek z klubu parlamentarnego, to próbujemy inną ścieżką. Mam nadzieję, że niebawem Trybunał Konstytucyjny zmityguje się i wzmoży działania w odniesieniu do tego naszego zapytania do Trybunału Konstytucyjnego.
Poseł Jacek Kurzępa to jeden z 79 polityków, który podpisał się pod apelem do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy dotyczącej zbadania przepisu dopuszczającego w Polsce możliwość zabicia nienarodzonego dziecka z powodu jego wad.
Wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą tzw. przesłanki eugenicznej wystosował poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski.
Sławomir D. został ukarany grzywną w wysokości 300 zł za próbę spalenia kukły z wizerunkiem ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Sąd rejonowy w Toruniu uznał oskarżonego winnym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi. Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawa dotyczyła wydarzeń z maja ubiegłego roku. Sławomir D. przed siedzibą Radia Maryja polał benzyną kukłę z podobizną dyrektora rozgłośni, którą następnie zamierzał podpalić. Akcję uniemożliwili mu jednak funkcjonariusze Straży Pożarnej i Policji.
Sławomir D. podkreślał, że przygotowana przez niego manifestacja nie stwarza zagrożenia. Jego stanowiska nie podzielili jednak między innymi biegli powołani przez sąd.
Kara jest adekwatna do zawinienia i ma być wystarczającym ostrzeżeniem na przyszłość, argumentował sędzia Krzysztof Dąbkiewicz.
Zgodnie z artykułem 83, paragraf 1 kodeksu wykroczeń, odpowiedzialność za tego typu wykroczenie ponosi osoba, która m.in. nieostrożnie obchodzi się z materiałami łatwozapalnymi. Przepis ten penalizuje samo nieostrożne zachowanie, postępowanie z tego rodzaju materiałami, co oznacza, że dla odpowiedzialności sprawcy nie jest wymagane stwierdzenie, czy jego zachowanie wywołało stan konkretnego niebezpieczeństwa, które by zagrażało życiu czy też zdrowiu ludzi lub mieniu. Wykroczenie to jest to wykroczeniem z narażenia abstrakcyjnego, należy do czynów formalnych, jeżeli chodzi o tą konstrukcję prawną. Jest, innymi słowy, jest ono już dokonane z chwilą nieostrożnego obchodzenia się z materiałami łatwo zapalnymi.
Sam oskarżony nie stawił się na ogłoszeniu wyroku. Jego obrońca, mecenas Jakub Biłas, zapowiedział jednak, że decyzja w sprawie apelacji zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku sądu.
Sławomir D. w grudniu 2016 roku w Warszawie podpalił także kukłę z wizerunkiem prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego.
Komisja Europejska przedstawiła długoterminową strategię klimatyczną. Propozycja przewiduje, że do 2050 roku Unia Europejska stanie się neutralna pod względem emisji gazów cieplarnianych.
Punktem wyjścia ma być 45% redukcja dwutlenku węgla w 2030 roku. To o 5 punktów procentowych więcej niż wynika z ustalonego w 2014 roku zestawu celów dla wspólnoty. Komisja opowiada się za bardziej ambitnymi rozwiązaniami przewidującymi, że Unia Europejska stanie się gospodarką neutralną dla klimatu.
Minister środowiska Henryk Kowalczyk wskazuje, że jest to na razie wstępny plan i otwiera dyskusję na ten temat. Szef resortu wyraził zadowolenie, że w dokumencie nie wykluczono pozyskiwania energii z węgla.
Ta strategia nie mówi o zaniechaniu węgla, to co jest bardzo cenne, natomiast mówi o ograniczeniu emisji. Emisja CO2, przypomnę, również jest i z gazu ziemnego, to nie jest tylko węgiel. Więc my mówimy tutaj o z jednej strony redukcji, z drugiej strony o pochłanianiu, tak aby bilansować emisję CO2 i to jest niezwykle ważne. Więc tutaj nie ma wprost mówienia, że węgla używać nie wolno, natomiast rzeczywiście w tym miksie energetycznym powinien się zwiększać udział energii odnawialnej OZE, ale tej bezemisyjnej, czyli fotowoltaika i inne. Natomiast nie mówimy tutaj o odchodzeniu od węgla, ale spowodowania, że będzie też zwiększone pochłanianie.
Prezentacja strategii Komisji Europejskiej odbyła się na krótko przed konferencją klimatyczną COP24. Ta rozpocznie się na początku grudnia w Katowicach.
Unijny komisarz do spraw działań klimatycznych i energii ma przyjechać z tym dokumentem na Górny Śląsk, żeby pokazywać ambicje unijne.
Wysłannik USA do spraw Ukrainy Kurt Volker zachęcił amerykańskich sojuszników w Europie, by rozważyli nałożenie kolejnych sankcji na Rosję. Ma to związek z kryzysem w rejonie Morza Azowskiego. Komisja Europejska ograniczyła się na razie do potępienia rosyjskiej agresji.
A prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że incydent był prowokacją zorganizowaną przez ukraińskie władze przed wyborami prezydenckimi.
W niedzielę rosyjskie siły specjalne zatrzymały i ostrzelały 3 ukraińskie okręty. Kilka osób zostało rannych. Rosjanie aresztowali wszystkich 24 ukraińskich marynarzy.
Marcin Jakubczyk, prawnik, uważa, że jesteśmy świadkami kolejnego etapu konfliktu zbrojnego, który wybuchł kilka lat temu. Ekspert zauważa, że Moskwa zbroi rejon Morza Azowskiego, umieszczając tam systemy rakietowe BAU.
No one teoretycznie oczywiście służą do monitorowania terenu, kontrolowania terenu, ale są uzbrojone w rakiety o zasięgu 260 km, co będzie dawało potężne oczywiście możliwości armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o niszczenie okrętów wroga. Pytanie tylko tak naprawdę, jaka będzie skala tego konfliktu, czy jest to kolejne badanie gruntu ze strony Rosji, na ile może sobie pozwolić, czy jest to rzeczywiście faktyczna aneksja, dalszy ciąg aneksji terenu ukraińskiego z przyzwoleniem, czy też z brakiem zgody ze strony zachodnich mocarstw, w tym Stanów Zjednoczonych.
Rosja twierdzi, że ukraińskie okręty wpłynęły na jej wody terytorialne. Ukraina ocenia, że jednostki dokonały tak zwanego nieszkodliwego przepływu.
W związku z kryzysem Kijów zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego w obwodach przy granicy z Rosją oraz nad Morzem Czarnym i Azowskim. Ma on obowiązywać do 26 grudnia.
Dekalog jest kontemplowaniem Chrystusa, aby nas otworzył na przyjęcie Jego serca, Jego pragnień, Jego Ducha Świętego, powiedział papież Franciszek w Watykanie.
Ojciec Święty zakończył cykl kateches dotyczący 10 przykazań Bożych. Przypomniał, że w tym czasie podejmowana była kwestia pożądań.
Papież Franciszek zaznaczył, że w Chrystusie dekalog przestaje być potępieniem i staje się autentyczną prawdą życia ludzkiego, czyli między innymi pragnieniem miłości, radości, pokoju i czynienia dobra.
Temu właśnie służy poszukiwanie Chrystusa w dekalogu, aby zapłonić nasze serce, aby poczęło miłość i otworzyło się na dzieło Chrystusa. Kiedy człowiek spełnia chęć życia według Chrystusa, to otwierają się wówczas drzwi do zbawienia, które może nadejść tylko dlatego, że Bóg Ojciec jest szczodry i, jak mówi katechizm, pragnie, abyśmy Go pragnęli.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków zgromadzonych w auli Pawła VI.
Szczególne pozdrowienia Ojciec Święty skierował do organizatorów wystawy poświęconej polskiej rodzinie Ulmów, rozstrzelanej przez niemieckich nazistów podczas II wojny światowej za ukrywanie i pomaganie Żydom.
W kontekście medytacji nad dekalogiem ta liczna rodzina sług Bożych, którzy oczekują beatyfikacji, niech będzie dla nas wszystkich przykładem wierności Bogu i Jego przykazaniom, miłości bliźniego, szacunku dla ludzkiej godności. Wszystkim Wam serca błogosławię.
Inauguracja wystawy pod tytułem Rodzina Ulmów, honorując sprawiedliwych, odbyła się we wtorek na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk z delegacją polskich sprawiedliwych wśród narodów świata i metropolita przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.